Witam Was wszystkich. Słychać? Lepiej? Dobra. Dzisiaj, jak rzadko kiedy, ze stoperem, bo mamy dosyć napięty czas, muszę się zmieścić w czasie. No nie muszę nikomu mówić, jaki dzisiaj mamy dzień. Dzisiaj jest ten dzień. Panowie, dzisiaj jest ten dzień, przypominam, któraś z pań już, że tak powiem, dzisiaj miała przypomniane, że dzisiaj jest jej święto, czy jeszcze wszyscy się czaimy, mężczyźni? Już było? No to dobrze. Tak, dzisiaj 8 marca, Dzień Kobiet. Na wschodzie to już jest wielkie wydarzenie, to jest jak Sylwester, to jutro nikt nie idzie do pracy. Wszyscy mają dzień wolny i dzisiaj jest wielkie, uroczyste świętowanie. Tydzień temu Marek Klek na swoim kazaniu mówił, iż Pan Bóg czyni pewne, tak jak tam w kazaniu było o tych 12 kamieniach, nie wiem, czy pamiętacie, jak Jozue przechodził przez rzekę i Pan Bóg mu pomagał przez to przejść i te kamienie miały być na pamiątkę, żeby pamiętali. I Marek wtedy powiedział, że święta też są po to, żebyśmy pamiętali. I 8 marca nie jest jakimś szczególnym dniem, że wtedy Pan Bóg stworzył kobietę. Tak, chyba nie wtedy. No, chyba nie wtedy, no. I nie wtedy obdarzył kobietę największą mądrością. Nie wtedy. No nie 8 marca. 8 marca jest po to, żebyśmy pamiętali, że są kobiety wśród nas. Że z całego stworzenia to chyba jest to najpiękniejsza część stworzenia. Dla mężczyzn z kolei ten dzień jest takim dniem, w którym, rzadko w którym święcie mężczyźni są tak aktywizowani jak w Dzień Kobiet. Bo rzeczywiście w Dzień Kobiet kobiety nie siedzą w kuchni, nie gotują czegoś, bo zaraz będzie Wigilia i wszyscy świętujemy, ale takie świętowanie, że kobieta zasuwa, a facet na najwyżej krzesła poukłada. Tutaj jest tak, że mężczyźni są rzeczywiście aktywizowani. To takie jest zdawanie egzaminu, czy damy rady, czy nie damy rady. I to wcale nie jest proste, jaki kwiat kupić małżonce. Pamiętam, kiedyś 8 marca przypadał w dzień roboczy, byłem gdzieś na wyjeździe służbowym i zadzwoniłem do mojego szwagra, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, mówiąc: Wojtek, wiesz co, mnie nie będzie 8 marca, weź kup tam, jak będziesz biegał za kwiatami, kup jakąś tam gladiolę dla mojej żony, no i tam zanieś, będzie niespodzianka, będzie fajnie. Po kilku godzinach, po południu już, mój szwagier dobija się do mnie, ja mam spotkanie, ale wreszcie odebrałem, mówi: Tomek, sorry, ale obiegłem wszystkie kwiaciarnie we wrześniu, nigdzie nie ma gladioli. Ja mówię, nie wiem, czy wiecie, co to jest gladiola, to jest taki kwiat, którego nie ma w kwiaciarniach i go się nie daje normalnie. I ja nie chciałem, żeby to była gladiola, tylko to był taki cudzysłów, znaczy daj cokolwiek, jakiś fajny kwiatek. Także z tego wychodzą różne kłopoty. No dzisiaj w 8 marca nie mogę mówić kazania o niczym innym jak o kobietach. A więc będziemy się dzisiaj uczyć o kobiet, od kobiet. Będziemy się dzisiaj uczyć od dwóch kobiet. Kiedy tutaj się krzątaliśmy przed nabożeństwem, weszła Bogusia i poprosiłem Bogusię, czy mogłaby dzisiaj też przeczytać fragment w trakcie mojego kazania. Bogusia się zgodziła, ja powiedziałem, no to będzie z 4 rozdziału Sędziów i Bogusia powiedziała: a okej, okay, no to już wiem, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi, prócz Bogusi? Wiemy, tak? Tak, dzisiaj o Deborze będzie. Ale Bogusiu, nie tylko o Deborze. Dzisiaj będzie o dwóch kobietach taki quiz. Która jest jeszcze kobietą? Znaczy, jaka jeszcze kobieta tam jest wymieniona podczas tej historii? Jael, tak. I o tych dwóch kobietach będzie dzisiaj historia. Dobrze, no to posłuchajmy tej historii. Księga Sędziów, 4 rozdział. Raz przeczytajmy to w całości. Fajna, dynamiczna historia. Posłuchajmy jej.
Działa. Gdy Ehud umarł, Izraelici znów zaczęli postępować niegodziwie w oczach Pana. Pan wydał ich więc w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. Wodzem jego wojska był Sisera. Stacjonował on w Haroszet Hagoim. Synowie Izraela wołali wówczas do pana. Jabin bowiem władał siłą 900 żelaznych rydwanów i przez 20 lat srodze ich uciskał. W tym czasie sądziła Izraela Debora, kobieta, prorokini, żona Lapidota. Siadywała ona pod palmą Debory, pomiędzy Ramą a Betel, na pogórzu Efraima. I tam przychodzili do niej Izraelici rozstrzygać swe sporne sprawy. Debora posłała po Baraka, syna Abinoama. Wezwała go z Kadesz Naftali i powiedziała: Pan, Bóg Izraela, wyraźnie nakazuje. Zbierz 10 000 ludzi z plemion Naftalego i Zebulona i pociągnij na górę Tabor. Ja natomiast sprowadzę do ciebie nad potok Kiszon Siserę, wodza wojsk Jabina, wraz z jego rydwanami i pozostałym wojskiem, i wydam go w twoje ręce. Barak odpowiedział: Jeśli ty pójdziesz ze mną, to i ja pójdę, lecz jeśli ty nie pójdziesz, to i ja nie pójdę. Pójdę z tobą, zapewniła Debora. Jednak nie tobie przypadnie sława na drodze, którą zdążasz. Pan bowiem wyda Siserę w ręce kobiety. Potem Debora wstała i ruszyła z Barakiem do Kedesz. Tam Barak skrzyknął Zebulona i Naftalego i wkrótce pod jego rozkazami ruszyło 10 000 ludzi. Szła z nimi również Debora. W tym czasie Kenita Heber odłączył się od pozostałych Kenitów, od synów Hobaba, teścia Mojżesza, i rozbił swój namiot aż przy dębie w Sananaim, rosnącym przy Kedesz. Gdy doniesiono Siserze, że Barak, syn Abinoama, ciągnie na górę Tabor, Sisera wystawił swoje żelazne rydwany, a było ich 900, zebrał całe swoje wojsko i wyruszył z Haroszet Hagoim nad potok Kiszon. Wtedy Debora powiedziała do Baraka: Stań, oto dzień, w którym Pan wyda Siserę w twoje ręce. On, Pan, wyszedł już przed tobą. Barak ruszył więc z góry Tabor, a za nim 10 000 ludzi. Pan tymczasem wzbudził popłoch w oddziałach Sisery, wśród jego rydwanów i wojska, przed walką z naciągającym Barakiem. Także Sisera zeskoczył z rydwanu i pieszo rzucił się do ucieczki. Barak zaś ścigał rydwany oraz wojsko Sisery aż do Haroszet Hagoim i rozbił je ostrzem miecza, także nikt się nie ostał. Sisera zaś uciekał pieszo, biegł w kierunku namiotu Jael, żony Kenity Hebera, ponieważ między królem Hasoru Jabinem a klanem Kenity Hebera panował pokój. Jael wyszła Siserze na spotkanie. Skręć, mój panie, skręć tu do mnie, zaprosiła, nie bój się. Sisera skręcił zatem do namiotu Jael, a ona przykryła go kapą. Daj mi, poprosił, odrobinę wody, bo jestem strasznie spragniony. Wtedy Jael otworzyła bukłak z mlekiem, napoiła go i przykryła. Stań u wejścia do namiotu, powiedział. Gdyby ktoś przyszedł i pytał, czy jest ktoś w namiocie, powiedz, nie ma. Po chwili Sisera spał twardo, bo był bowiem bardzo zmęczony. Wówczas Jael, żona Hebera, wzięła palik od namiotu, chwyciła do ręki młot, podeszła niepostrzeżenie i wbiła mu palik w skroń tak głęboko, że przeszył głowę i utkwił w ziemi. I w ten sposób zginął. Barak tymczasem ścigał Siserę. Jael wyszła mu na spotkanie i powiedziała: Chodź, pokażę ci kogoś, kogo szukasz. Przyszedł więc do jej namiotu, a tam leżał martwy Sisera z palikiem utkwionym w skroni. W taki sposób i tego dnia Bóg upokorzył króla Kanaanu Jabina wobec Izraelitów. Ich ręka zaciskała się wokół niego coraz mocniej, aż w końcu go zgładzili.
Zanim dojdziemy do tego, jak mocno ten palik utkwił w głowie, że wbił się w ziemię, najpierw tło historyczne tej historii. 1200 lat przed Chrystusem dzieje się ta historia. Jest to okres panowania sędziów, który trwał około 150 lat. Jest to około 100 lat po Jozue. Jest to moment, w którym Jozue, jak tydzień temu na kazaniu słyszeliśmy, wchodzi do Kanaanu, Pan Bóg jest z nim, Izrael jest wierny, idzie za Jozuem, który z kolei wiernie słucha tego, co Pan Bóg ma do powiedzenia. I każdy rozkaz Boga jest wypełniany. W Księdze Sędziów w pierwszym rozdziale czytamy, że później przychodzi moment, w którym Jozue umiera i póki jeszcze żyją starsi Izraela, którzy służyli razem z Jozuem, jeszcze Izrael jest blisko Boga. Bo oni jeszcze pamiętali te czasy, jak Izrael był posłuszny Bogu za czasu Jozuego. natomiast i starsi umierają. I wtedy przychodzi moment, w którym Izrael przestaje być posłuszny Bogu. Czytamy to w drugim rozdziale Księdze Sędziów. Czytamy, iż zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. W 16 wersecie czytamy, wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk łupieżców. W 19 czytamy, lecz po śmierci sędziego odwracali się ponownie i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon. Nie zaniechali żadnego ze swych czynów i upartych postępków. Po każdym sędzi, który umierał, Izrael znowu wracał do jeszcze gorszych praktyk. No i mamy w okresie sędziów czwartego sędziego, sędzinę jako jedyną, czyli Deborę. Z 12 sędziów, którzy wtedy służyli Bogu i których Pan Bóg wykorzystywał w tym okresie 150 lat, z 12, ona była jedyną kobietą. Była mężatką. Jej mężem był Lapidot. Nic więcej o nim nie wiemy. Natomiast wymieniona jest z imienia i wymieniona jest jako mężatka. Sądziła ona Izraela w czasach, gdy Bóg wydał Izraela w ręce Jabina, króla Kananu. To też jest ważne, że to był okres, w którym Bóg mówi, nie będę dalej walczył i cisnął na narody, które są wokoło was, na waszych przeciwników. Oni niech się rozmnażają, żeby robili wam szkodę, żebyście wy widzieli, jak daleko odstąpiliście ode mnie. I jednym z takich władców był właśnie Jabin. Jabin miał dowódcę swoich wojsk, o którym tutaj będzie cała ta historia. Wodzem wojsk Izraela był Barak, dowódca, człowiek, który znał się na taktyce wojennej, taki, za którym wojska Izraela szły i raczej nie słyszymy, żeby były mu nieposłuszne. Debora z kolei siadała i sądziła Izraela pod palmą Debory. Palma wtedy to był znak zwycięstwa, symbol zwycięstwa i symbol łaski. Nie przez przypadek Biblia określa, że właśnie siadała pod palmą. Była powołana przez Boga, tak jak każdy sędzia. Nie wiemy do końca, jak Pan Bóg tych sędziów powoływał. Wiemy, że co jakiś czas wzbudzał sędziego wśród narodu Izraela. Sędzia, który miał za zadanie sądzić Izraela, siadał i rozstrzygał spory między nimi, ale też wtedy, kiedy był kryzys, wskazywał drogę Izraelowi i pouczał go i napominał. Debora miała męża, jak już wspomniałem, była normalną mężatką, miała dom, nie wiemy, czy miała dzieci, może tak, miała normalne obowiązki domowe. Nie była wielkim liderem, mężczyzną, który mówi, tutaj mam żonę, która będzie zajmować się domem. Raczej wątpię, żeby Lapidot, jej mąż, wziął sobie urlop tacierzyński w tym czasie, co oznacza, że zajmowała się domem, jak każda kobieta na wschodzie, prócz tego sądziła Izraela. Miała największą, najważniejszą funkcję w tamtych czasach. Była autorytetem duchowym w całym Izraelu. Jej siłą nie był oręż, jak u Amazonek, że najlepiej władała mieczem albo włócznią, albo najlepiej jeździła konno. Nie była też najlepszym dowódcą, jak Kleopatra w Egipcie. Ale jej cechą główną było to, że żyła blisko Boga i wiedziała, co Bogu leży na sercu i wiedziała, jakie jest prawo Boże i słuchała się tego, co On, czyli Bóg do niej mówi i była Mu posłuszna. A więc można powiedzieć, że była ona przywódcą duchowym całego Izraela. W 5 rozdziale Księgi Sędziów mamy pieśń Debory, taką zwycięską, kiedy to wszystko się już dokonało. Wtedy tam jest takie stwierdzenie, iż jest Debora nazwana Matką Izraela, że piastuje ona takie duchowe macierzyństwo nad Izraelem. A więc nie mamy tutaj ojców narodów, ojców kościołów, ale wreszcie jest matka duchowa w Izraelu. I to jest Debora. Była postacią nietuzinkową w tamtych czasach. To, że była nazwana Matką Izraela, już podnosi jej rangę i wartość. To, że była wymieniona z imienia. A na wschodzie, jeżeli osoba jest wymieniona z imienia, a zwłaszcza kobieta, to znaczy, że to jest ważne, żeby pokolenia to zapamiętały. Pamiętajmy, że to jest tradycja ustna. Ta historia była przekazywana w tradycji ustnej z pokolenia na pokolenie. Dopiero później została spisana. A więc, żeby dobrze zapamiętać tą historię, autor mówi, chcemy, żeby imię było zapamiętane. Dlatego to jest tak ważne. Miała stanowisko sędziego w Izraelu. Była postacią na pewno nietuzinkową i największym autorytetem. Jaka była jej relacja z Barakiem? Na początku myślałem, że to Barak do niej przyszedł, a ona go wezwała, ale nie, ona mu wysłała wiadomość takiego dzisiejszego współczesnego maila. Wysłała mu z informacją, słuchaj, no masz zrobić to i to i to, tak Bóg każe. Masz wyruszyć przeciwko Syserze, dowódcy wojsk kananejskich. Debora nie tylko mu mówi, co on ma robić, ale Debora ma także plan działania, którego on nie ma. To ona mu dokładnie mówi, z kim ma walczyć. Wskazuje mu miejsce zbiórki, wskazuje mu dokładnie ilość wojsk, którą ma wystawić, 10 tysięcy wojowników, ale tylko z dwóch plemion, nie potrzeba więcej. Wskazuje taktykę, jak się to ma odbyć. Z historii, którą przed chwilą czytaliśmy, wiemy, że Barak nie wierzy. Nie wiem, czy jak to z tej pieśni, nie wierz nigdy kobiecie, no ale nie wierzy. Nie wiadomo, czy nie wierzy w ten plan, bo to mówi kobieta. Może nie wierzy on właściwie w swoje siły, bez względu na to, kto by mu to powiedział, i tak by nie uwierzył. Trzeba pamiętać, że te 10 tysięcy wojowników uzbrojonych w byle co ma być wystawione przeciwko 900 wozów, rydwanów opancerzonych. Dzisiaj byśmy to nazwali jakichś, nie wiem, wozów pancernych. Nie do pokonania w tamtych czasach. A więc Barak nie wierzy w swoje powodzenie, mimo że ma 10 razy więcej wojowników. Może mógłby mieć więcej, ale ona mówi, tylko ma być 10 i tylko tam się ustaw i czekaj, wszystko się dalej będzie działo. Barak nie wierzy, że stoi za tym Bóg. Nie jest do końca tego pewny. A więc daje Deborze ultimatum. Mówi, no okej, jak ty tam pójdziesz, to ja pójdę z tobą. Staniesz i potwierdzisz to, że ty w to wierzysz, to ja też w to uwierzę i spróbujemy to razem zrobić. Jeśli ty pójdziesz, to ja pójdę z tobą. To pokazuje trochę na ich relacje, Prawdopodobnie się znali. Zresztą niektóre komentarze biblijne wskazują, że Barak też był jednym z sędziów w Izraelu w tamtych czasach. Też sądził Izraela, a jednak nie wierzył. Ona miała plan, on był dowódcą i on miał autorytet nad wojskami. Ona poszła i się zgodziła. Dała mu jednak słowo, że okej, pójdę z tobą, ale pamiętaj, że nie tobie przypadnie ten sukces zabicia dowódcy nieprzyjacielskich wojsk. Zrobi to inna kobieta. Sobie wyobraźcie, co się dzieje w głowie wielkiego dowódcy. Nie dosyć, że jedna kobieta mu mówi, co on ma robić, to jeszcze mu mówi, że no okej, zwyciężysz, ale nie ty zabijesz nieprzyjacielskiego tam generała, tylko inna kobieta. Ale jaka inna kobieta? Skąd się ona tam weźmie? Jak to się w ogóle stanie? Ale jednak inna kobieta ma to zrobić. Wiemy, jak się ta historia skończyła, czytaliśmy ją przed chwilą. Barak zrobił to, co Debora, co Pan Bóg właściwie przez Deborę mu nakazał. Ruszył do boju. Wtedy też w pieśni, w 5 rozdziale, wyjaśnienie mamy, dlaczego to zwycięstwo miało nastąpić, jaki był plan Boga. Mianowicie Pan Bóg spuścił burzę, która jakby rozwodniła wtedy i podniosła falę w rzece, która płynęła koło tej góry. I te rydwany utknęły w tym bagnie i wojsko zamiast się bić nie mogło dalej ruszyć. I właściwie zanim bitwa się dobrze zaczęła, to nieprzyjaciel zaczął już uciekać w popłochu. I te 10 tysięcy wojowników z Izraela goniło nieprzyjaciela i wszystkich dobijali. Uciekł tylko Sisera. A gdzie uciekł? Uciekł do swojego kolegi, do swojego domu, do domu kolegi, do kumpla, z którym miał układ. Może, bo mieszkali właściwie niedaleko, mówią, że ten człowiek, do którego domu uciekł Sisera, mieszkał, czy miał dom właśnie na jego ziemiach, do Hebera. A żoną Hebera była Jael. A więc mamy drugą kobietę na arenie. Nazywam ją dziewczyną z palikiem. W dzisiejszych czasach bym powiedział dziewczyna ze śledziem, ale to nie wszyscy by zrozumieli. Jej imię oznacza górska kozica. Debory imię oznacza pszczółka, łagodna pszczółka. Ponoć wywodzi się to z tego, iż weszli do Kananu, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Stąd to imię się rozprzestrzeniło w tamtym czasie. Ale Jael była nazywana górską kozicą, żona Hebera Kenity, który był potomkiem Cholaba, a Chobab był teściem Mojżesza. Czytamy też w pierwszym rozdziale Księgi Sędziów, iż w pierwszym rozdziale, w 16 wersecie jest opis, iż to potwierdzający, że to plemię szło razem z Izraelem z Egiptu, aż szli do ziemi obiecanej. I oni się razem tam osiedlili. I oni byli przyjaciółmi. To było, jakby żyli jak rodzina. Nie wiemy, dlaczego Chobab i jego plemię rozeszło się z Izraelem. Nie wiemy, czy całe plemię, czy tylko Heber Kenita się odłączył, ale odłączył się od Izraela. Zamieszkał na ziemiach przeciwnika Izraela. I to nie było mile widziane. To nie było mile widziane w Izraelu, że tutaj ich przyjaciel zamieszkuje na ziemi nieprzyjaciela, struktury to nieprzyjaciel ich dręczy już przez tyle lat. A więc mamy to wyjaśnienie, dlaczego Sisera uciekł i dlaczego został przyjęty w domu tego człowieka przez jego żonę. Bo był między nimi sojusz i on się dlatego nie bał. Jael prawdopodobnie bez wiedzy i wsparcia męża działa sama. To jest inna historia od Debory, która miała strategię, miała plan, miała czas dobrze poukładać, jak zakomunikować to Barakowi, jak wysłać tego przysłowiowego maila, miała czas reagować na wszystkie rzeczy. Jael nie miała w ogóle tego czasu. Ni stąd, ni zowąd staje się częścią wielkiej historii, wielkiej rozgrywki, którą Pan Bóg zaplanował. Nie konsultuje tego z mężem, bo przecież nie ma czasu. Męża nie ma, prawdopodobnie nie ma go, gdzieś może wyjechał. Ona sama działa. Działa na korzyść swojego ludu. Działa na korzyść Izraela, pomimo sojuszu jej męża z wrogiem Izraela. Łamie zasady, które są ustalone, układy, które są ustalone między mężem a jego sprzymierzeńcami. Łamie też świętą zasadę gościnności. No u nas też jeszcze trochę tak jest, ale na wschodzie, zwłaszcza w tamtych czasach, gość był nietykalny w domu. Dlatego też Sisera miał prawo czuć się bezpieczny. Bo nie zabija się wroga we własnym domu, we własnych progach. Naraża się ona też na gniew męża, na gniew jego domu, na gniew jego rodziny. W końcu przecież oni nie żyli tam sami, to nie jak w dzisiejszych czasach, że małżeństwo się wyprowadza na domek na peryferiach. To jeżeli mówimy, że to on tam mieszkał z żoną, to znaczy on mieszkał, żona i wszyscy, którzy wokoło niej byli, poszerzona cała rodzina, tam prawdopodobnie było kilkadziesiąt osób, może i więcej. I ona jako jedyna, bez wiedzy i zgody męża, łamie te zasady, łamie te układy, żeby stawać po stronie ludu Bożego. Zabija Sisera palikiem od namiotu. Wyobrażacie to sobie, tak? I mi jest trudno to sobie wyobrazić, ale no jeżeli ktoś powie, że Biblia jest nudna, no to no nie wiem, gdzie można znaleźć lepszą historię. Ale rzeczywiście Sisera był tak umęczony po bitwie, nie miał w ogóle sił, był wyczerpany. Po prostu padł na łóżku, ona jeszcze mu dała pić i on po prostu padł i zasnął. I ona wzięła wtedy palik, przebiła mu skroń na wylot i wbiła jeszcze to w ziemię, tą głowę. Wtedy wyszła na spotkanie Baraka, który go wreszcie dogonił czy wyśledził. Mówią, to pewnie ty tutaj jesteś. I ona wychodzi i mówi, że właśnie go zabiła. No właściwie tak się kończy ta historia. Debora i Jael są kobietami bardzo różnymi od siebie. Debora to strategia, głos Boga w narodzie, przywódca, działa w sposób przejrzysty i roztropny. Jael natomiast działa szybko, intuicyjnie, działa w ukryciu. Natomiast jedna i druga robią to, co mają do zrobienia. Mają do wykonania zadanie stawione przez Boga i je skutecznie realizują, narażając swoje życie i narażając życie swojej rodziny. Miałem tego nie mówić, ale tak naprawdę to jest historia o trzech kobietach. Jest tam jeszcze jedna kobieta. jest matka Sisery, wymieniona w pieśni w 5 rozdziale. Jest mowa o tym, iż matka wyczekuje, aż Sisera wróci ze swojej wyprawy przeciwko Izraelowi. Czeka na niego. Przybywają te niedobitki jakieś, a go nie ma. I ona myśli sobie, a pewnie jak zwykle dzieli łupy ze swoimi wojownikami, pewnie mają brańki, czyli jakieś kobiety z Izraela, które sobie w tej chwili rozdzielają, która pójdzie do którego wojownika w niewolę. Tak sobie myśli matka Sisery. Dopiero później się dowiaduje, że jej syn zginął. Całkowicie nieświadoma i trochę ślepo wierząca, popierająca ślepo to, co jej syn robi. Takie czasami jest serce matki. Postać tragiczna. Jakie wnioski możemy wysnuć z tej historii trzech kobiet? Jak w dobrym kazaniu, wniosków mam 7. Pierwszy. Bycie blisko Boga i mądrości Bożej, słuchanie Słowa Bożego. Nie dokonamy nic, jeśli nie będziemy blisko Boga. Tak jak Debora było, żebyśmy słuchali tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. Po prostu słuchali Go, co On ma nam do powiedzenia. Możemy to słuchać, czytając Słowo Boże, rozmawiając z Nim, rozmawiając ze sobą nawzajem. Słuchajmy, co Bóg ma nam do powiedzenia i bądźmy blisko Niego. Ta historia od początku do końca skończyła się powodzeniem, dlatego że Debora była blisko Boga i słuchała i wiedziała, co Bóg ma jej do powiedzenia. Drugi wniosek. Otwartość na Boże działanie i na różne role, które nam Bóg daje, bez względu na płeć. Zauważcie, że w tej historii najważniejsze role odgrywały kobiety, nie mężczyźni. Bóg wykorzystuje i kobietę, i mężczyznę. Często jesteśmy w naszych stereotypach powkładani, kto ma co robić. Jest takie niemieckie, z niemieckiego języka jest określenie kobiety 3x K, czyli że ona się nadaje do kuchni, ona się nadaje do dzieci, czyli Kindle, i ona się nadaje do kościoła, tak? Taki mamy stereotyp kobiety. A jednak Biblia uczy nas, że kobieta może być też przywódcą, może być najbliżej Boga w danym okresie, w danej społeczności. I myślę, że też mężczyźni powinni się nauczyć, powiem to, nawet będzie to nagrane, żeby czasami słuchać kobiet. Dobrze, przepraszam, bo to się wykrzywiono, nie czasami. Żeby słuchać kobiet wtedy, kiedy dobrze mówi. Trzeci wniosek. Działania według nakazu Boga. Zarówno wtedy działajmy, kiedy mamy strategię i mamy plan, jak to było u Debory, ale też bądźmy otwarci i działajmy wtedy, kiedy nie mamy planu, kiedy Pan Bóg nagle stawia nas w trudnej sytuacji, wtedy, kiedy musimy zadziałać intuicyjnie, według nadarzającej się okazji. Wtedy też powinniśmy wiedzieć i brać przykład z tych kobiet, że trzeba działać. A nie mówić, to muszę to sobie zaplanować, muszę to sobie poukładać. Czwarty wniosek. Wspierajmy się wzajemnie. Zachęcajmy się. Debora nie napomniała Baraka, ona go dalej zachęciła. Jeżeli mu wskazała jakieś zadanie, to jest inna rzecz, to jest lekcja dla przywódców. Jeżeli wskazujesz komuś, że ma coś robić, bądź gotowy, by przy nim być do końca. Łatwo się wymądrzać, powiedzieć, a to jest do zrobienia, a to jest do zrobienia. Jak komuś mówisz, że coś jest do zrobienia, to naucz się od Debory, że możesz usłyszeć, a czy mógłbyś mi w tym pomóc? Bo ja no jakoś nie wierzę, że dam radę. A nie, no ja przepraszam, bo ja na to ja nie mam czasu, ja tylko tak miałem ci przekazać. No to uczmy się wsparcia wzajemnego od Debory. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. I jesteśmy od siebie zależni. Piąty wniosek. Mamy swoje bitwy. Potrzebujemy, by Bóg kroczył przed nami. Nasze posłuszeństwo, Jego bitwy. Ta historia to jest też historia o sposobie działania Boga. To są Jego bitwy, nie nasze. Nasze powinno być posłuszeństwo i gotowość, by wyjść i wyruszyć. Tak jak to z tej historii wynika, jaki morał z tego płynie. Jeszcze dwa ostatnie wnioski. Szósty to jest określaj, po której stronie stoisz, pomimo układów, pomimo relacji, które akurat masz. Jeśli to nie jest Boża strona, po której stoisz w jakimś układzie, decyduj dziś, by z niej wyjść. Pomimo układów, zależności, zawsze stawaj po stronie Boga. Często jesteśmy uwikłani w różne relacje. Często trudno nam z przyjaciółmi się rozstać, którzy źle czynią, nie wiemy, jak ich napomnieć. Często nasza rodzina uwikłana jest w jakieś dziwne relacje. Nie wiemy, jak się wtedy zachować. Pamiętajmy, by stanąć zawsze po stronie Boga. I ostatni wniosek. Bądźmy czujni i otwarci na Boże działanie, na sytuacje, które nie są przez nas zaplanowane. Zawsze działajmy. Nawet wtedy, kiedy nie mamy planu B, nawet czasami nie mamy planu A. Jeśli Pan Bóg mówi, wstań i rusz, działajmy. Mamy ciekawe 7 wniosków, które nauczyliśmy się od kobiet. I nawet się wyrobiłem w czasie. Chciałbym poprosić teraz, zanim mnie tutaj z tej kazalnicy wyrzucą, żebyśmy pomodlili się o kobiety w naszej społeczności. Czy do góry są jakieś kobiety?